Chwała Jezusowi, witajcie. Chwała Jezusowi. Dobrze w wolności, radości modlić się i oczekiwać, że w tych może ponurych trochę, a już nawet powoli jesiennych dniach w sercu może być wiosna, wierzysz? Że w sercu, nawet kiedy już spadnie śnieg i będzie mróz, może być ciągle to, co kwitnie. Amen. Chciałbym dzisiaj, mając ten przywilej głosić słowo, zobaczyć trochę w serce powołania. I przeczytać taki fragment słowa, który wydaje się taki trochę, że jak to się pierwszy raz tak luźno przeczyta, to człowiek sobie myśli, być może właśnie jesteś w tym miejscu, momencik, no ale w takim razie o co chodzi? To jest to miejsce, gdzie chcę podkreślić pewną prawdę. Jeżeli spotkałeś się z Ewangelią, to nie spotkałeś się z nową definicją swojej wiary, nie spotkałeś się ze zmianą denominacji kościelnej, nie spotkałeś się z nowymi przepisami, które pozwoliły wyrzucić ci stare, no i teraz będziesz miał nowe, ale spotkanie z Ewangelią to spotkanie z Jezusem. Amen? To spotkanie z Jezusem. Kiedy spotykają się dzieci Boże, to nie spotykają się ludzie, którzy reprezentują, nie wiem, jakiś pogląd, chociaż to też jest w składzie tego. Nie spotykają się ludzie, którzy reprezentują wspólne posiadanie imienia i nazwiska w kartotece kościelnej. Choć to może być w jakimś kościele, nie wiem, bardzo dokładna kartoteka, ale przede wszystkim spotykają się ludzie, którzy osobiście spotkali Pana Jezusa Chrystusa, a ich życie przynosi owoc tego spotkania. Bo życie polega na tym, że to, co martwe, ożywa, a to, co ożywa, widać, że ożywa. I chciałbym, byśmy zobaczyli dzisiaj na serce powołania i zatytułowałem moje dzisiejsze, nie wiem, kazanie, czy to słowo, którym chcę się z wami podzielić, niedziel swojego serca. I miałem na myśli nie dzielenie go na to, wiecie, w samochodzie nie da się wrzucić równocześnie i jedynki i wstecznego. Jeśli by się dało, no to biada dla owego wehikułu. I podobnie dla nas. A więc zobaczmy na serce powołania. Bohaterstwo, męczeństwo, czy zwykłe codzienne świadectwo przychodzą później. Najpierw jest serce powołania, najpierw musi być życie, a potem przychodzi cokolwiek innego, bo tu się wszystko zaczyna. I przejdźmy do owego fragmentu Słowa Bożego, Łukasza 9, 57-62. Sami zauważymy, no, że jest to naprawdę dość dziwne słowo. Szczególnie powtórzę się, jeśli czytasz je pierwszy raz, jeśli jesteś nowy pośród nas. Gdy tak podążali drogą, ktoś do niego powiedział: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Celowo przerywam. Kiedy czytałem to pierwszy raz, to wręcz by się człowiek spodziewał, że Jezus w tym miejscu krzyknie hura, nie? No przecież o to chodziło. No przecież właśnie po to przyszedł, nie? A jednak czytajmy dalej. A Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Powiedział też do drugiego: chodź za mną. A on na to: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Odpowiedział mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Znowu człowiek by się zatrzymał, trochę podrapał po głowie, momencik. Co tu się dzieje? Ale oto odzywa się następny głos, werset 61. Odezwał się jeszcze inny: pójdę za tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Jezus zaś odpowiedział do niego: nikt, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się na to, co zostało w tyle, nie jest zdatny do Królestwa Bożego. Kiedy czytałem jeszcze raz i jeszcze raz ten fragment Słowa Bożego, a szczególnie w ostatnim tygodniu, wiedząc, że przyjdzie mi z tym stanąć przed wami, zdałem sobie sprawę, że to musiał być problem w tamtych czasach, skoro Jezus o tym mówi. Jeśli Pan o czymś mówi, to coś widzi, coś chce powiedzieć i jest w tym ukryta jakaś prawda przekazana dla nas, która może zmienić nasze życie. I jest to, pomyślałem sobie, ciągle aktualna, nie jedynie historyczna, dotycząca pierwszego wieku, o tak, wtedy to był problem, ale myślę, ciągle aktualna lekcja o powołaniu uczniów, gdzie Jezus rozmawia sobie tu z tymi trzema osobami. Bo odpowiedź brzmi zawsze właściwie, brzmi tak jak nasze piosenki, Panie, chcę iść za Tobą, Panie, pójdę za Tobą, postanowiłem iść za Jezusem. Przecież to śpiewamy i dokładnie to mówili tutaj ci ludzie, a jednak Jezus miał jakiś komentarz do tej deklaracji, pójdę, Panie, za Tobą i do tych różnych ale, które po Jego wezwaniu następowały. Żaden z tych ludzi nie powiedział, nie, nie, absolutnie, nigdzie się nie wybieram, idź sobie sam, ja nigdzie nie idę. Zawsze to było tak, ale, albo Panie, idę bezwarunkowo, a w tym momencie nagle ale pada od Jezusa. Odpowiedź mi więc zawsze właściwie. Przyglądam się tym ludziom i jak pamiętamy, przed chwilą czytałem, to pierwszy powiedział, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz, a więc no, no przecież o to chodziło, to jest to, kto chce iść za Jezusem, podnieście ręce, chwała Bogu, dzisiaj 200 osób postanowiło iść za Jezusem, czy 500, nie? Czy 600, czy ile nas tu jest? Ten pierwszy to jest gorliwy entuzjasta. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. I to wyznanie brzmi bardzo gorliwie, pełne entuzjazmu, gorliwy idealista, pełen zapału, ale wyraźnie Jezus zauważa, że u człowiek, choć jest pełny zapału, nie jest świadomy ceny. Nie jest świadomy ceny. Wydawałoby się, że właściwie jego przykład powinien być ostatni, na samym końcu, że najpierw tamtych dwoje, co przeczytałem, tamte sytuacje, a na koniec Jezus powie, o, oto jest ten człowiek, pójdę za Tobą, nie zadaję pytań. A jednak nie. Choć wydawałoby się, że powinien być podany jako ostatni, pozytywny przykład jest pierwszym. Jezus nie komentuje tego, zobaczcie, innych musiałem prosić, a jeszcze jakieś uwagi mieli. A tu sam człowiek pcha się do służby, no nic, tylko się cieszyć. Jednak Jezus pokazuje, że nie o takie naśladowanie mu chodzi. Pan Jezus pokazuje mu, że naśladowanie Jego osoby nie jest romantyczną, jakąś rycerską, indiańską przygodą, tylko wyrzeczeniem, które będzie miało bardzo wysokie koszty, w których być może poczuje samotność, bezdomność i sami wiemy, przez co przyszło iść i przez co ciągle przychodzi iść Kościołowi. Ceną może być brak bezpieczeństwa, domu, komfortu, to gorliwość, ale jeszcze nieprzystosowana do praktyki. Te koszty nas gorszą, ale Jezus je płacił. I mówi, jeśli chcecie iść za mną również, będziecie je musieli zapłacić, bo przecież chcecie iść za mną. Ileż to razy dzieci Boże płaciły właśnie takie koszty. Sam wiem, ile razy w mojej służbie zostałem oszukany. Myślałem, że ktoś chce dobrze. Straciłem pieniądze. Straciłem rzeczy z domu. Zostałem oszukany, okłamany. Wykorzystano mnie wiele razy. I właściwie słownictwie tego świata mógłbym powiedzieć, wyszedłem na tak zwanego głupka i tak dalej, i tak dalej. Ponosi się koszty i dopiero po jakimś czasie człowiek widzi w Biblii, że również Jezus te koszty ponosił. Że życie Jezusa nie było radosnym przejściem przez Judeę w kierunku Jerozolimy w podskokach i ze śpiewem. Ktoś deklaruje, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu mówi, lisy mają nory, ptaki gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę schronić. I chcę mu powiedzieć, jeśli poszukujesz stałego, bezpiecznego miejsca na tym świecie z moją pomocą, to nie ten adres, możesz mieć pewien problem. Ponieważ ja nie przyszedłem umocnić tego świata, żeby ci się w nim lepiej żyło. Przyszedłem uratować, kogo się da. Przyszedłem nie tyle pościelić ci łóżeczko w twojej kabinie na Tytaniku, ile uratować cię z tonącego okrętu. Każde miejsce, w którym cię postawię, będzie częścią wędrówki do prawdziwego domu i dopiero tam będzie to, czego pragnie w głębi twoje serce, co w nim widzę. Drugi to taki, nie wiem właściwą nazwę tu, jak znaleźć dla niego, obowiązkowy tradycjonalista. Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać ojca. I znowu mamy pewnego rodzaju burzę. No bo wyobraźcie sobie, że na przykład podchodzę do jednego z naszych pastorów czy braci i mówię, słuchaj bracie, podzielisz się kazaniem? A on mówi, wiesz, wczoraj zmarł mój tata, pozwól, że załatwię pogrzeb, tam pogrzebami się zajmujesz, choć kazanie głosić. No każdy by powiedział, coś złego się z Mirkiem dzieje. Czyżby o to chodziło? Mamy tu tradycjonalistę i takiego, no powiedziałbym, wzorowego, obowiązkowego syna, ale Jezus prześwietla jego motywy. Jezus dobrze widzi, o co tutaj chodzi. I pamiętajmy, że niekoniecznie oznacza to, że jego tata już nie żyje. Ponieważ to wyrażenie jest też pewnego rodzaju hebraizmem i niekoniecznie oznacza, że gdzieś w domu leży taty ciało. Być może tata ma przed sobą jeszcze super 10 lat. On tylko chce się troszczyć. Jego wartości są dobre i ważne, ale w hierarchii królestwa Jezus wymaga priorytetu. I to jest to, czego chce nas nauczyć. To obraz człowieka rozdartego między tym, co naturalne, a tym, co wieczne. Jezus mówiąc mu, zostaw umarłych, grzebanie ich umarłych. Ty natomiast idź rozgłaszać Królestwo Boże. Nie namawia go w żadnym wypadku do lekceważenia rodziny. Byłby wbrew wszystkiemu, w co wierzyli jako Żydzi. Chodzi o to, że Jezus chce mu powiedzieć, Królestwo Boże musi stać się priorytetem. Co w twoim życiu przeszkadza, by nim było? Widzimy człowieka przywiązanego do ważnych przecież obowiązków rodzinnych i tradycji. Jeszcze raz powtórzę i jeszcze raz jasno powiem. Pochówek ojca był jednym z najważniejszych obowiązków wobec dzieci w kulturze żydowskiej. Brak troski w tym miejscu był naprawdę nieomal bluźnierstwem wobec kultury własnego narodu. Niedawno skończyłem serię na temat Józefa. Pamiętacie, jak Józef troszczył się o swoje szczątki, o swoje kości? Dla nich to było ważne. Dla nich nie było tak, że wszystko jedno, rzućcie mnie gdzieś tam. To nie to. Pan Jezus pokazuje mu, że Królestwo Boże wymaga pierwszeństwa nawet ponad najświętsze ziemskie sprawy. Nawet najważniejsze obowiązki życiowe nie mogą przesłonić Królestwa Bożego. Jak gdyby chciał powiedzieć, właściwa odpowiedź powinna brzmieć, jak mogę to zrobić najlepiej, a nie co mogę zrobić najpierw lub co muszę zrobić najpierw. Właściwa odpowiedź powinna brzmieć, jak uczynić to najważniejszym, a nie zastanawiać się, co jest ważniejsze niż to, bo powołanie może sprawić, że nie będziecie w miejscu, gdzie chciałaby tego tradycja, kultura i nawet najbardziej szlachetne zwyczaje. bo nie chodzi o brak obecności na pogrzebie. To jest ważne, ale Królestwo Boże jest ważniejsze. Kiedyś, wiele lat temu, przyprowadziłem do Pana jedną siostrę. I pamiętam, jak powiedziała mi Mirek, pewnego dnia, kiedy będzie mój pogrzeb, chcę, żebyś głosił słowo na tym pogrzebie. I mam do Ciebie prośbę. Chciałbym, aby mój pogrzeb nie był uroczystością żałobną. Proszę Cię, zrób wszystko, żeby mój pogrzeb, moja uroczystość żałobna była ewangelizacją. Niech ludzie wiedzą, że Jezus żyje. Bo to, że ja umrę, to będą widzieć, mówi. Kiedy mówiła to do mnie, nie miała już ani jednego włosa i ani jednego zęba. Z kobiety, która sama o sobie mówiła, że jest tak zwana przy sobie, wyglądała jak skóra i kości. Ale mówiła, to nic. Idę do domu ojca i uczyń z mojego pogrzebu, proszę cię, niech to będzie czas ewangelizacji. Najważniejsze jest Królestwo Boże. Trzeci to rozsądny realista. Pójdę za tobą, Panie. Mam jednak prośbę, wiesz co, najpierw pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Więc tutaj może nawet nie będę czekał, aż poumierają. Może nawet już nie o to chodzi, ale wiesz co, no, pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Dużo by mówić, prawda? Myślę, że czujemy już intuicyjnie, o to chodzi i myślę, że najlepszy komentarz będzie tu powiedzieć tak, niech zobaczą Twój kierunek, a nie słyszą tylko Twoje słowa. Czasami nasza wiara jest taka, że mówimy, więcej nie palę, więcej nie piję, więcej się nie awanturuję, więcej nie będę krzyczał po Was dzieci, więcej kochanie Cię nie okłamie, czy coś jeszcze. I mówimy dlatego, że i wplątujemy w to Boga, ale są to bardziej słowne deklaracje niż rzeczywiste decyzje, przy których ludzie sami zobaczą, że poszliśmy za Jezusem, że coś się w nas stało. Pamiętam jeszcze z czasów, kiedy byłem kapelanem więziennym. Chyba jedno z najlepszych świadectw, jakie usłyszałem, to było, kiedy żona człowieka, ja wam o tym tu już mówiłem, wiem, że się powtarzam, ale zawsze też powtarzam inną, że człowiek ma tylko swoje świadectwo i nowych nie wymyślę, nie? Nie mam pięciu świadectw, powiem, którą wersję chcecie mojego świadectwa zużyć, no z happy endem czy bez, nie? Mam jedno, takie jakie było. I to było ciekawe małżeństwo, ponieważ oni się rozwiedli, on przesiedział prawie 18-letni wyrok, potem gość się nawrócił, a po 17 latach od rozwodu oni znowu mieli ślub. Ale zanim ten ślub się odbył, ona powiedziała takie słowa, wyobraźcie sobie kobietę, która nie ma kompletnie pojęcia o Ewangelii, nie ma kompletnie pojęcia o Nowym Testamencie. On ją znalazł głęboko, głęboko ukrytą, pracowała na północnej Syberii, w małej państwowej firmie, tam ją odnalazł. Przyjechała z nim i przyglądała się kościołowi, zborowi, temu wszystkiemu, co się dzieje i w pewnym momencie sama z siebie mówi, nie wiem, jak to wyjaśnić, ale mówi, ja mam wrażenie, że wyście z niego kogoś wyciągli i włożyli kogoś innego. Czy to nie jest dobra teologia? Powiedziała, jak widziała, ale powiedziała dobrze. No właśnie o to chodzi. Ona mówi, z zewnątrz to jest mój Sergiej, ale w środku to jest ktoś inny. To nie jest on. Niech zobaczą Twój kierunek, a nie słyszą tylko Twoje słowa. Stań się natychmiast kimś, kto wyruszył w drogę. My lubimy zbierać chwałę z samych zapowiedzi. Jak politycy, nie? Przeszło wręcz do powiedzenia, że co szkodzi obiecać w Polsce, nie? I kiedy się to mówi, wszyscy się uśmiechają i wiedzą, o co chodzi. Ten człowiek chce być rozsądny i uporządkowany. Nie odrzuca Jezusa, ale mówi, wiesz co, Panie, najpierw domknę moje sprawy. Chyba nie ma większego błędu wobec Ewangelii i Jezusa, niż powiedzieć: Panie, kiedy załatwię moje sprawy, myślę, że wtedy będę gotowy do Królestwa Bożego. Nie, nie będziesz. Nigdy nie będziesz gotowy do chodzenia i życia dla Królestwa Bożego bez Jezusa. Nigdy nie będziesz gotowy, jak tylko wtedy, gdy Jezus sam mówi: chodź, pójdź za mną i zmień swoje życie. Ale ty mówisz: ale straty, ale zniszczenia, ale to, co zrobiłem, sytuacja, w której jestem, pójdź za mną. To są słowa Jezusa, resztę jakby nie zostawia nam. W prawdziwym wyznaniu Jezus jest Panem i nie ma już moich spraw. W prawdziwym wyznaniu, kiedy mówię: Jezus jest Panem, to ogłaszam równocześnie, że ja już nic nie załatwię inaczej niż to, jak ty sam, Panie, mi to podasz. I czwarta lekcja to pewien pozytywny odzew na powołanie. Bo nasza modlitwa powinna brzmieć, i tutaj sobie pozwolę na przeczytanie średniowiecznego tekstu. Posłuchajcie, Tomasz Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Jeśli nie jesteś w stanie czegoś pojąć, zdaj się na Boga. Bóg cię nie oszuka. Zwodzi się ten, kto zanadto ufa sobie samemu. Bóg chodzi z prostymi ludźmi. Objawia się pokornym, małym, daje rozum z czystym sercem. Myślę, że to jest właściwa modlitwa. I ten pozytywny odzew na wezwanie Jezusa nie dostrzegam we fragmencie, który przeczytałem najpierw, ale chodzi mi o coś, co jest w troszeczkę innym miejscu tej samej Ewangelii, a mianowicie w Łukasza w 5 rozdziale. Opisane jest w 27, 28 wersecie, przeczytajmy 28. Chodzi o Mateusza, o Lewiego. On zaś zostawił wszystko, wstał i zaczął za nim chodzić. To jest definicja pójścia za Jezusem. On nie powiedział: najpierw muszę załatwić sprawy, ale załatwił sprawy, załatwił je jednak z Jezusem. Każdy z nas, kto zna jego historię, wie o tym. Jeszcze pięknie widać to w wypadku innego celnika, który najpierw zszedł z drzewa, poszedł za Jezusem i załatwił wszystko, ale z Jezusem. Od pierwszego dnia Jezus jest przed nim i przed jego sprawami. Jezus mówi: pójdź za mną, a on natychmiast wstaje, zostawia wszystko i idzie za nim. Zaraz potem i uczta w jego domu, i jego słowa wprowadzają Jezusa do kręgu jego znajomych. Jezus staje się jego tożsamością. Nie ma niczego, co załatwię najpierw. Jesteś ty we wszystkim, Panie mój. Inny bardzo pozytywny obraz tego, czym jest to, o czym mówi tutaj Pan Jezus, mamy u Marty i Marii. A dokładniej u Marii. W Łukasza, w 10 rozdziale. Lata, lata, lata temu, pamiętam, to było jeszcze w Wapiennicy. Myślę, że pastor Edward będzie pamiętał, chyba to byli z Holandii goście albo ze Szwecji. Ja byłem wtedy bardzo nowy. I pamiętam, jak jeden z tych gości powiedział, że skończył maryjną szkołę. Ciekawe. Co to za maryjna szkoła? Nie? On mówi: wiecie, ja nie skończyłem takiej jakiejś porządnej szkoły biblijnej, mówi, ale skończyłem maryjną. Nie wiem, czy pastorze, pamiętasz to? A się zastanawiali, jaka to była ta szkoła maryjna. On mówi: u stóp Jezusa się uczę. A, okej. Okay. Łukasz 10, 41, 42. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzebna jest jednego. Maria bowiem wybrała dobrą część, która jej nie będzie zabrana. Pamiętacie sytuację? Jezus przychodzi do nich do domu i Marta biega z garami i z tacami, i z talerzami. Nie idzie porozmawiać. Co wchodzisz na dobry temat, to kolejna potrawa wjeżdża na stół. A druga siedzi i słucha. A Jezus O tym do nas mówi. Maria siada u stóp Jezusa i słucha. Natychmiast daje mu pierwszeństwo ponad obowiązki. Marta jest zajęta wieloma sprawami, a Jezus mówi, że Maria wybrała najlepszą cząstkę. I znowu wiemy, że Jezus nie ma żadnych uwag co do żydowskiej gościnności tu. W ogóle nie o to chodzi. Problem jest w tym, że serce jednej chłonie, a serce drugiej jest zmęczone, gniewa się i nie może sobie z tym poradzić. Marta jest zajęta wieloma sprawami, a Jezus mówi, że Maria wybrała najlepszą cząstkę. To znowu pozytywny kontrast. Maria nie odkłada obecności Jezusa na później, tylko odpowiada od razu. Czas służby przyjdzie i wiemy, że jedna i druga z tych kobiet przepięknie chcą Mu usługiwać. A więc to jest ta główna lekcja, którą chcę dziś podzielić. Nie dziel swojego serca. Każdy z nas tutaj, będąc na tym miejscu, jest w takim właśnie zagrożeniu. I dlatego Pan Jezus powiedział, i to jest główny werset, moja główna myśl, tam to było dla zachowania kontekstu, w Łukasz 9:62, Jezus zaś powiedział do niego, nikt, kto przykłada rękę do pługa i ogląda się na to, co zostało w tyle, nie jest zdatny do Królestwa Bożego. To obraz zaczerpnięty z rolnictwa Palestyny pierwszego wieku. Rolnik, który prowadził pług, musiał patrzeć naprzód, żeby bruzdy były proste. Ludzie wiedzieli, znali się na tym, ten przykład do nich mówił. Jeśli oglądał się za siebie, pług zbaczał z toru. I nie tylko była to krzywizna, ale czasami, kiedy za bardzo oglądał się za siebie, mógł też zacząć załatwiać sprawy na polu nie swoim, w nie swoim miejscu i właściwie szkodzić. Nie oglądaj się wstecz. To jest przesłanie, wierzę, które Duch Święty chce położyć w serca wielu z nas. Bo gdy się odwrócisz, możesz stracić z oczu Jezusa. A gdy w końcu przestaniesz się odwracać i znów spojrzysz przed siebie, może Go nie być. Im bardziej się odwracasz, tym słabiej Go widzisz. To gdybym miał uwspółcześnić tą wypowiedź, to bym powiedział trochę tak, że nie można patrzeć wstecz, jadąc na rowerze. Wiecie sami, jak się kończy oglądanie się za siebie, jadąc na rowerze. Ktoś nie wie, niech spróbuje, ale obstaw materacami trasę roweru. Bo im dłużej będziesz patrzył wstecz, tym szybciej zjedziesz w bok i się wywrócisz, chyba że jesteś cyrkowcem jakimś. Im bardziej się odwracasz, tym słabiej widzisz Jezusa i człowiek musi zdecydować. Okej, jestem tu w zborze. Poszedłem za Jezusem. Jednak co się dzieje dziś w moim życiu? Czy chcę iść do przodu, czy jednak chcę patrzeć wstecz? Dokładnie o to dziś pyta nasz Pan Jezus w tym fragmencie. Albo do przodu, albo wstecz, ale nie da się w obie strony naraz. Bo zepsujemy ten mechanizm. To jest po prostu niemożliwe. Troszkę mi przypomina tą starą anegdotę o człowieku, który sprowadził pierwszy raz samochód z tą automatyczną skrzynią biegów i wiedział D, to mówi, będzie droga. Ale co to będzie to R? I ktoś mu doradził, słuchaj, to musi być rakieta, rozpędź się na autostradzie i wtedy wrzuć. Kto ma automat, wie, że mało realny, ale przemawia. Ale albo do przodu, albo wstecz. Obraz rolnika orzącego pole pokazuje, że uczeń musi spoglądać do przodu, że nie może mieć rozdartego serca między dawnym życiem a nowym powołaniem. Nie pozwoli mu to iść prosto za Jezusem. Nie możesz tęsknić za tym, kim byłeś, jeśli mam to powiedzieć prościej. Do przodu. Do przodu oznacza trzymać mocno rękę na tym pługu, czyli trwać w tej decyzji. O tym jest ta pieśń. Postanowiłem iść za Jezusem i czego już nie zrobię? Nie wrócę już. Nie wrócę już. Zostawiam za sobą moje stare życie. Postanowiłem iść za Jezusem i już nie wracam. To jest moja decyzja. Będę spoglądał na cel, Królestwo Boże, nowe życie, misję, powołanie. Pod to będę się zmieniał, pod to będę modlił się, pod to będę przepraszał, pod to będę się uczył, pod to będę żył. Ufać, że to, co zostaje za nami, stare przywiązania, dawny styl życia, nie daje już życia. Słuchajcie, zawsze i w tym duchowym, mistycznym znaczeniu i w takim normalnym, codziennym, od razu odczuwalnym, bez jakiejkolwiek nawet głębokiej mistyki, zawsze, kiedy człowiek, który poszedł za Jezusem, wraca z powrotem, niesie to ze sobą śmierć, łzy, rozpacz, smród i upadek. Mistycznie wiemy nawet, że 7 gorszych demonów ma w tym udział. Zawsze, kiedy człowiek nie napełnia się tym, aby iść za, będzie gorzej. I to jest, znaczy, właśnie wstecz w tym znaczeniu tej lekcji. Jest jak, wiecie, człowiek wyrusza za Jezusem, bierze Słowo Boże, bierze Boże obietnice, a potem bierze te Boże obietnice i bada jak paragon z Biedronki, gdzie go zrobili w konia. Jezus cię nie zrobi w konia. Że jak jedziemy ze ślepu, moja żona paragony bada. I wiecie, śmiałbym się z niej, gdyby nie to, ile razy miała rację. Ja sobie pomyślałem, ja nigdy ich nie badam, ja zawsze paragon, typowy facet, do kosza wyrzucam. Myślę, oni już na mnie zarobili. Nawet nie wiedziałem. Oglądanie się. Na to wiesz, co by było, gdyby. Ja wiem jedno i mogę wam to z całą stanowczością powiedzieć. Nieraz rozmawiając u nas w domu, jakiś czas temu nawet już powiedzieliśmy sobie to z moją siostrą Bożeną, nie? Że nie żylibyśmy już, gdyby nie Jezus. Patrząc na to, na styl, w którym żyłem, na to, kim byłem, słuchajcie, nawet mój grób byłby już zarośnięty dziś, gdyby nie Jezus, to wiem. I żadne inne, co by było, gdyby, nie chcę wiedzieć. Próbę pogodzenia Ewangelii z naszą wygodą, kalendarzem, moralnością, związaniami, metodami, zawsze skazujemy się na oglądanie się wstecz. Ewangelia się nigdy nie pogodzi z twoim kalendarzem, nigdy nie pogodzi z twoją moralnością, twoimi metodami, twoimi związaniami i zachciankami. Ewangelia jest przesłaniem Bożym, kim możesz być w Jezusie Chrystusie, i Bóg mówi, że do tego trzeba dostosować resztę. Po to daje słowo. Pan Jezus chce nas ostrzec. Oglądanie się wstecz rozprasza i czyni niezdolnym do prostej drogi. Zabiera ci możliwość doznawania cudów. Zabiera ci możliwość doznawania błogosławieństw. Bóg jest lekarzem, który chce uzdrawiać. Bóg jest Bogiem, który chce błogosławić. Bóg jest Bogiem, który chce nieść pocieszenie, radość, przeprowadzać przez dolinę cienia i na drugim jej końcu zostawiać ci stół, a oglądanie się wstecz zawsze powoduje rozpacz. Rolnik, który co chwilę patrzy za siebie, nie tworzy równej bruzdy. Uczeń, który ciągle żyje przeszłością, nie będzie w stanie nigdy żyć w pełni teraźniejszością. A co dopiero cieszyć się tym, co przygotował Pan, i oczekiwać tego, co w górze, oczekiwać tego, co nadchodzi. Duchowo zawsze oznacza to wstecz, przywiązuje, patrzenie, spoglądanie wstecz, powiem tak, przywiązuje do tego, co przemija. Spoglądanie do przodu sprawia, że ufamy Bogu i uwalnia nas od przywiązania tego, do tego, co przemija. Usłyszeliście mnie? Patrzysz wstecz, wiążesz się z tym, co przemija. Patrzysz w górę i oczekujesz Jego, powoli zrywasz swoje więzy z tym, co przemija. Jeśli chcę być Jego uczniem, muszę być konsekwentny i patrzeć przed siebie na cel, jakim jest Królestwo Boże. Nie można jednocześnie iść za Nim i kurczowo trzymać się tego, co za mną. Ewargiusz z Pontu napisał takie słowa: oto diabeł kusi właśnie przez wspomnienia dawnych przyjemności. I jeśli człowiek się ogląda, gubi skupienie na Bogu. Od dawna, jak widzicie, to wiedziano. Nic nie kusi człowieka bardziej niż dawne przyjemności, które znamy. To jest ostatnia nadzieja kusiciela, powiedzieć do kogoś: zobacz wstecz. Są rzeczy, które mnie nie kuszą, bo ich nigdy nie spróbowałem. I były rzeczy, które mnie kusiły, bo je próbowałem. Dlatego wiedziałem, jak mi smakowały. Pamiętam mój pierwszy dzień bez papierosa. Pomyślałem, nie, rewelacja. Nawróciłem się, straciłem 50% słownika, więc już teraz ładniej mówię i teraz już nie palę. No święt, co jeszcze można zmienić, nie? I schodzę sobie klatką schodową w dół, klubowe leżą. Cała paczka, tylko jednego ktoś wyciągnął i stracił. Ludzie, czasami mnie tak wyssało, że uszy mi do środka wyssało, bo nie miałem. I nigdy nie znalazłem, a teraz nie chcę i leżą. Myślę, że Lucyfer przychodził i zgubił. Jakaś nadzieja w tym złym, że spojrzy wstecz. Dobre, nie? Było. Znaczy, problem był w tym, że mi to smakowało. Ja nie rzucałem palenia jako wróg, słuchajcie, rzucam, bo to nosi raka, bo to, wiecie, to nie było w ten sposób, nie? To był dla mnie kłopot, bo mi to smakowało. Ja wiem, że to jest złe, ale co mam was oszukiwać? Grzech ma czasami słodki smak, a przyniesie owoc śmierci. Niektóre rzeczy smakują, ale niosą śmierć. A więc nic nie kusi człowieka bardziej niż dawne znane przyjemności. Nic nie poniża i nie poniewiera go bardziej niż smród starych brudów. Jesteś kimś innym. To już teraz nie będzie cię cieszyć, chociaż się tak wydaje. Teraz to cię będzie zabijać. Zniszczysz wszystko, co dał ci Jezus, jeśli wrócisz. Reformatorzy, na przykład Marcin Luther, widzieli w tym ostrzeżenie przed chrześcijaństwem kompromisowym, czyli takim, które chce i Boga, i świata. Bo wraz z reformatorami i dostatkiem, który przyniosła im reformacja, zaczął się rodzić rodzaj protestanta, który chciał i jednego, i drugiego. Nominalnego. Takiego, który chciał tak troszkę z tego świata i troszeczkę z nieba. Mieć rację w kłótni z innymi i mieć przyjemnie dla samego siebie. Ale oni widzieli w tym ostrzeżenie przed chrześcijaństwem pełnym kompromisów. Ono zawsze zniszczy to, czym obdarował cię Bóg. Chcesz stracić to, co dał ci Pan? Jeśli pochodzisz z domu, w którym płakałeś jako dziecko, to wróć do przeszłości, a stracisz dom, który masz dziś i zobaczysz, jak płacze twoja żona i twoje dzieci, tak jak ty kiedyś płakałeś. Wróć do jakiegokolwiek grzechu, zaczniesz to oglądać. Jest stara Boża prawda, którą nas nauczył Jezus, Łukasz 16:13. Żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Amen? Albo mówimy amen, albo w głowie mówimy, no Panie Jezu, ja wiesz, masz rację, ale tu nie do końca, nie? Filozof się znalazł, wie lepiej. Jezus mówi, tak właśnie jest. I Biblia pokazuje jasno, że takie kombinacje są dramatem. Wiecie, mógłbym tu jeszcze 3 godziny stać i to pokazywać i omawiać, nie mamy tyle czasu, ale że tylko wspomnę żona Lota, Księga Rodzaju, 19 rozdział, nie będziemy tego czytać. Tak tylko mówię, gdybyś chciał sobie przeczytać. Kiedy Bóg wyprowadzał Lota i jego rodzinę z Sodomy, aniołowie powiedzieli, nie oglądajcie się za siebie. To zawsze była Boża prawda. Człowieku, zostaw to, w czym siedzisz, chodź do mnie. Ale żona Lota za dużo traciła i za mało marzyła. Stała się słupem soli, dlatego że to, co kochała, jej świat nie był światem, który nadchodził. Jej świat był światem, który ginie. A twój? Albo Izraelici na pustyni. Również nie będziemy czytać, bo byśmy musieli tu przeczytać nie wiem ile rozdziałów. Ale chociażby, nie wiem, Księga Wyjścia, Eksodus 16, Księga Liczb 11 i tak dalej, 14. Mógłbym podać wiele przykładów. Wielokrotnie szemrali przeciwko Mojżeszowi. I mniej więcej w tym samym, w ten sam deseń uderzali. W Egipcie mieliśmy. My lubimy. Kiedyś to było. Wiesz, kiedyś to nawet przyszłość była lepsza. Kiedyś to było. Patrzyli wstecz na niewolę jak na coś lepszego niż wolność z Bogiem. Efektem była niewiara i jej straszliwe owoce, które sponiewierały ich drogę. Wiele by o tym mówić. Dlatego święty Paweł, apostoł, uczył Kościół, aby Kościół nie spoglądał wstecz, aby Kościół był kimś, kto idzie do przodu. Czuć tą jednokierunkowość. Filipian 3 chociażby, zobaczcie. Bracia, ja siebie nie uważam za kogoś, kto pochwycił, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, z uporem zasięgając po to, co przede mną, pre do celu, do nagrody pochodzącej z góry powołania Bożego w Chrystusie Jezusie. Parafrazując, Paweł mówi, że nie zjadł wszystkich rozumów i ich teologicznych tajemnic, ale nie wraca do tego, co było. Idzie do tego, co ma dla niego Bóg. To jest najpiękniejszy komentarz do obrazu pługa. Nie ma powrotu, jest tylko bieg ku celowi. Jeszcze coś. Czasami potrafimy pięknie spoglądać wstecz. I teraz mnie posłuchajcie. My czasami wiemy, jak to powiedzieć, że patrzymy wstecz. Że patrzymy do przodu, ale patrzymy wstecz. Sprawiamy wrażenie kogoś, kto patrzy do przodu i zamontował sobie takie chrześcijańskie lusterko wsteczne. Macie w samochodzie? Wiecie, to na środku, między siedzeniami, co jest, jeśli korzystacie czasami. Wtedy się nie mówi, nie, ja się nie oglądam, patrzę do przodu przecież, nie? Nie, to masz lusterko. Wiecie, jak w chrześcijańskim życiu się to lusterko nazywa? Ono istnieje. Wiesz, fajnie iść za Panem. I teraz wam powiem, jak patrzę wstecz, ale nie powiem, że patrzę wstecz. Chcecie zobaczyć ten myk? Wiesz, idę za Panem, ale ja już taki jestem. To inny sposób powiedzenia, że Jezus nic nie może zmienić w moim życiu. Nie, Ewangelia jest super, ale już ja już taki jestem po prostu. Moja przeszłość mnie ukształtowała. Bóg musi zaakceptować i swoje, i moje, jak mnie chce tu mieć. To jest droga do klęski. On nigdy tego nie zaakceptuje. Ewangelia bez zmiany jest jak używanie kamiennego koła ratunkowego. Możesz wyłupać z kamienia koło ratunkowe, pomalować na pomarańczowo i napisać dowolny napis, ale nie chciałbym, żebyś mi go rzucił do wody, jak będę tonął. Bo jest z kamienia. Tylko wygląda. Ale nie oglądając się wstecz, mówimy, Bóg ma dla mnie zmianę mojego charakteru, mojej osoby. Jest we mnie brak tęsknoty za dawnym życiem. Całkowicie chcę ufać Bogu w teraźniejszości. Skupiam się na przyszłości, którą On ma dla mnie. Inaczej się uwikłasz. Widzieliście kiedyś taki straszny obraz? Niektórzy nie mogą na to patrzeć i robią tak... Widzieliście muchę w sieci pająka, jak wpada? Takiego wielkiego pająka sobie wyobraź. Wyobrażasz? Nie, nie takiego, jeszcze większego sobie wyobraź. Wpada mucha w tą sieć i te wielkie, długie nogi biegną, łapią, obracają bezradną w łapach, a potem wszczykują i rozpuszczają jadem. Jaka jest aplikacja duchowa? Dużym zwycięstwem złego jest wystraszenie nas przyszłością, zabranie sensu teraźniejszości i tęsknota za przeszłością. To jest składnik, z którego zbudowana jest diabelska sieć pajęcza, w której cię złapie i dorwie. Wystraszyć cię wszystkiego, co będzie. Zabrać ci sens tego, co jest i wzbudzić tęsknotę za tym, co było. A wtedy można cię owinąć, wbić jadowe zęby i powoli rozpuścić, żebyś zniknął. I chcę dodać jeszcze ważną uwagę. Problemem nie są wspomnienia. Kiedy Jezus mówi o oglądaniu się wstecznie, namawia nas do sklerozy. Dał nam rozum, dał nam wspomnienia. Nie da się zapomnieć. Ja pamiętam, wy też. Pamiętam rzeczy, które chcę pamiętać i których nie chcę pamiętać. Jak zawsze we wszystkim, co dotyczy Pana i tutaj mi, co jest zmienione, dotknięte przez Boga serca, nie skleroza. Nie tęsknię za tym, co raniło Boga, mnie i otoczenie, choć mam wspomnienia rzeczy dobrych. Wspominam na przykład to, co przeszliśmy razem i nie uważam, że mnie to zniechęca. Mało tego, Biblia namawia do wspomnień, to nie o to samo chodzi. Pamiętajcie, tajemnicą jest serce, a nie to, że teraz, Boże, jak tu zapomnieć o przeszłości. Nie. Izrael pamiętał przeszłość i spoglądał w nią. Prosty przykład wam dam, święta Izraela. Są spoglądaniem w przeszłość, ale z Panem. Przeszłość, którą On dla nich przygotował, im teraźniejszość. Mieli świętować przecież i Paschę, pamiętali o wyjściu z Egiptu. To była ich tożsamość. Jeszcze dzisiaj, żeśmy te słowa czytali, to czyńcie na moją pamiątkę. Nie zapomnijcie niektórych rzeczy. To nie o to chodzi, że mamy wymazać przeszłość. Nie jesteś w stanie. Nie masz tam jakiegoś USB, żeby wyciągnąć i wymazać. To czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętamy, co On czynił, kim jest, co się stało w naszym życiu. Albo jeszcze inaczej mogę to powiedzieć. Psalmista przecież mówi, że wspominam dni dawne. Pamiętacie taki psalm? Zresztą wiele z nich mówi, choćby nie wiem, który, 143 na przykład sobie przypomnijcie, nie? Wspominam dni dawne. Rozmyślam o wszystkich Twoich dziełach, mówi psalmista. To nie odchodzi. To nie zatrzymuje, nie uwstecznia go, ale daje mu odwagę na dziś. Paweł również nie wypiera swojej przeszłości jako apostoł. Wspomina, pisze o tym, mówi do nas, nawet złą przeszłość. Mówi, byłem prześladowcą Kościoła, ale Jezus zmienił moje życie. Więc pamiętajmy, różnica polega na postawie serca. Negatywne oglądanie się wstecz to tęsknota. Ona za tym, co nie podoba się Bogu. Ona trzyma nas w miejscu, nie pozwalaj za Jezusem. Każdy krok za Nim od tego oddala. Zdrowa pamięć to wdzięczność dająca siłę, aby iść dalej. Czułem, że muszę to powiedzieć. A więc za chwilę chciałbym, byśmy się mogli modlić. Co dziś najbardziej ciągnie cię wstecz, powiedz mi? Czy Twoje, moje tak dla Jezusa jest pełne, czy raczej z zastrzeżeniem, Panie, jestem tu dziś na nabożeństwie. Idę za Tobą, ale wiesz co, najpierw to ja muszę, a może nie, może powiedzieć, Panie, powierzam wszystko w Twoje dłonie. Nie dziel serca między to, co dawne, a to, co nowe. Nie dziel serca między to, co chcesz załatwić sami z Panem. Nie zatrzymuj się na wspomnieniach, porażkach czy dawnych przywiązaniach. Skup się na celu i powiedz, uczyń mnie zdolnym, uczyń moje serce jak Twoja świątynia. Co wam przeczytać? Piękny cytat. Charles H. Spurgeon. Moja wiara nie opiera się na tym, kim jestem, co czuję czy wiem, ale na tym, kim jest Chrystus, co uczynił i co dla mnie czyni. Kto powie amen? To jest to. Gdybyśmy wszystko zapomnieli dziś, zapiszmy sobie słowa tego wspaniałego człowieka i idźmy do przodu, powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, stajemy razem z całym Kościołem, ale staję też przed Tobą bardzo osobiście. Daj mi serce, które spogląda naprzód, o Panie. Naucz mnie ufać, że w Tobie jest przyszłość i życie. Daj mi mądrość, proszę Cię dziś o mądrość, abym przestał się łudzić, że to, co zostawiam, to, co zostawiłem, to, kim ja mógłbym być, byłoby czymś lepszym. Panie, wyznaję Ci dzisiaj. Kocham Cię i w Tobie jest moja przyszłość i moje życie i nie chcę niczego innego. Niech moje ręce trzymają się Twojego pługa. A moje serce, Panie, pragnę, aby napełniało się poznaniem. Panie, chcę iść z Tobą aż do przodu. Napełniaj mnie Twoją mądrością, Twoją siłą. Proszę Cię, poprowadź mnie, Panie, w przepiękną przeszłość, którą przygotowałeś tym, którzy Ciebie miłują. Pośród strachu tego świata, pośród tysięcy negatywnych prognoz na przyszłość, dziękuję Ci dziś za cudowną prognozę, która się zbliża, że śmierci nie będzie ani smutku, ani łez, ani narzekania. Że z radością spędzimy wieczność z Tobą. Postanowiłem iść za Jezusem. Nie wracam już. Pomóż mi, Panie. Amen. Amen.